zakręceni wokół sztuki.
Iwona Damska, dobry wieczór. Witam też panią Darię Kaszubowską. Dobry wieczór, pani Dario.
Dobry wieczór.
Polka, Kaszubka, Kaszubka, Polka. Jaka kolejność jest dla pani ważniejsza, bardziej istotna?
Ja zawsze mówię, że jestem narodowości kaszubskiej, obywatelstwa polskiego. I to jest ta ważna kolejność, że jednak deklaruję się jako narodowość kaszubska.
Narodowość kaszubska. I tak było od dziada, pradziada w rodzinie? Czy to jest świeża sprawa?
Powiem tak, świeża, jeżeli chodzi o moje patrzenie na tożsamość, ponieważ wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, znaczy się wiedziałam, że jestem Kaszubką, ale nie wiedziałam, co to znaczy, czym właściwie są Kaszuby. Zaczęłam się dokopywać do tego jako dorosła osoba podczas pisania książek, zbierania materiałów do tych książek i wówczas nastąpiło takie olśnienie, bo wcześniej szukałam tych swoich korzeni polskich. I zawsze jako dziecko, bo dosyć wcześnie zaczęłam się interesować patriotyzmem, czytałam Kamienie na szaniec, jeszcze jako 9-letnie dziecko, i byłam załamana, że w mojej rodzinie nie ma takich polskich bohaterów, nie ma żołnierzy Armii Krajowej. Jak się dowiedziałam, że pradziadek w Wehrmachcie, no to załamanie, tak, ale później jak zaczęłam szukać informacji i dowiedziałam się, dlaczego ten pradziadek był w Wehrmachcie, jak wyglądała ta sytuacja na Kaszubach, że to wcale nie było takie oczywiste, jak na przykład w Generalnej Gubernatorni, czyli Warszawa, Kraków, gdzie ktoś, kto został Volksdeutschen, to przeważnie był po prostu zdrajcą. A tutaj Kaszubi nie mieli wyboru, zostali wcieleni, to nie było Generalnego Gubernatorstwa, zostaliśmy wcieleni do Rzeszy podczas II wojny światowej i kto nie przyjął tego obywatelstwa niemieckiego, to po prostu był naprawdę dramatycznie szykanowany. I stąd te wszystkie trudne dylematy kaszubskie. Ale tego dowiedziałam się jako dorosła osoba. Wcześniej szukałam tej tożsamości polskiej. I teraz już wiem, dokopałam się do korzeni, dokopałam się do drzewa genealogicznego, do wielu, wielu pokoleń wstecz, bo od strony mojej babci to nawet do 1400 roku. I to są korzenie cały czas kaszubskie.
Czy w domu mówiliście w języku kaszubskim? Czy rodzice też o to dbali? Czy raczej była to właśnie polska, nowoczesna rodzina? Podkreślali kaszubskość, ale nie była ona na pierwszym miejscu.
Niestety Polska Ludowa swoją polityką taką antykaszubską, wyśmiewaniem Kaszubów, wyśmiewaniem języka kaszubskiego i sprowadzaniem to tylko do takich wiejskich, prawda, takich obszarów, sprawiła to, że wiele rodzin, w tym moja, nie do końca identyfikowało się właśnie z Kaszubami. Nawet jeżeli wiedzieli, że są Kaszubami, to nie podkreślali tego, nie mówiło się w domu po kaszubsku. Mój tata mówi świetnie po kaszubsku, ale nie mówił do nas, do dzieci. Rozmawiał ze swoimi rodzicami. Z kolei moja mama wyniosła ze szkoły średniej przekonanie, ponieważ widziała, co się dzieje, jak reagowali nauczyciele na kaszubszczyznę innych uczniów. Wyniosło takie przekonanie, żebyśmy jako jej dzieci nie mówiły po kaszubsku. Jo, wiadomo, jo to było wszędzie, to jakby nikt na to nie zwracał uwagi.
Na Kociewie również jest jo, tak?
Tak,
tutaj również można spotkać.
Jak rozmawiałam z koleżanką z Kujaw, to mówiła, że u nich też mówi się jo. Więc to było takie popularne, z tym nikt nie walczył, ale ogólnie, jeżeli rzeczywiście jakiś szyk wyrazów kaszubski i tak dalej, to bardzo rodzice zwracali uwagę, żeby jednak to było po polsku. Z tym, że no właśnie, to nie była ich wina. To było wpojone przez nauczycieli, wpojone przez władzę i niestety to zebrało swoje pokłosie w pokoleniu moich rówieśników, w pokoleniu już dzieci tych rówieśników, że mało kto mówi po kaszubsku.
Na szczęście to się odwróciło. W tej chwili język kaszubski, kultura bardzo mocno przeżywa renesans. Dbacie o to, rodzice dbają, w szkołach jest wybrany język kaszubski. Mówi się o historii, o skomplikowanej historii Kaszub i ludzie mówią o sobie, jestem Kaszubem, jestem Kaszubą wręcz, tak? To tak. Bardziej takie, powiedzmy, kolokwialne określenie.
To znaczy ja bardziej lubię Kaszubą, w sensie ja Kaszubką, bo kobieta, ale dlatego, że po kaszubsku to jest jejem Kasieba, a Kaszub to już jest spolszczone, więc bardziej podoba mi się ta Kaszuba. Tak, rzeczywiście kultura kaszubska przeżywa renesans. Moje dzieci również uczą się języka kaszubskiego w szkole, ale wydaje mi się, znaczy mam takie wrażenie i obserwując to, co się dzieje, że jednak to, co się wyniesie z domu, to jest najważniejsze. W szkole, zobaczmy, angielskiego uczymy się przez całą podstawówkę, a później wychodzimy i właściwie mało kto potrafi nawet zapytać o drogę po angielsku. Dlatego język kaszubski również powinien być kultywowany w domach. Ja się też teraz od kilku lat już staram mówić właśnie do dzieci po kaszubsku. Wiem, że jeszcze czasem kaleczę język kaszubski. Idealnie byłoby mówić perfekcyjnie, ale się staram i idzie ku lepszemu.
Bohaterowie pani książek, czy tej książki najnowszej, która jest pierwszą częścią sagi kaszubskiej, pięciotomowej sagi.
Siedmiotomowej,
aż. Sztorm, to jest pierwsza część, tak. Mówią znakomicie po kaszubsku, mówią też po niemiecku i po polsku.
Tak, zgadza się, dlatego że Sztorm zaczyna się w roku 1914, kiedy na Kaszubach był jeszcze zabór niemiecki. I Kaszubi musieli znać język niemiecki, ponieważ był to język urzędowy, był to język też często, którym nauczyciel, przeważnie Niemiec, rozmawiał z uczniami. Po polsku mówiło się w kościele, to był ten polski katolicki tak zwany, te modlitwy wszystkie było po polsku, a po kaszubsku mówiło się w domach. I ludzie przeważnie deklarowali się, że są Kaszubami. Nie czuli się Niemcami, nie zawsze czuli się Polakami, bo często nie do końca była taka świadomość właściwie, do czego te Kaszuby należą, czy do Niemiec, czy do Polski, ale wiedzieli, że są Kaszubami.
Od razu miała pani taki pomysł, zaczynając pisać w ogóle, bo to jest pani kolejna, trzecia już książka,
tak,
że będzie się to koncentrowało wokół właśnie naszego tutaj terenu, wokół Kaszub?
To znaczy ja piszę, takie pisanie dla siebie piszę od zawsze, ale ten bodziec, żeby wyjść z książkami do świata, żeby wyjść z książkami do wydawcy, pojawił się wówczas, kiedy zdałam sobie sprawę podczas rozmów ze znajomymi Kaszubami, ale też ze znajomymi Polakami z różnych części Polski, że Kaszuby są często postrzegane jako po prostu ładne widoczki, jako teren turystyczny i ludzie nie zdają sobie sprawy, często nawet ludzie stąd, bardzo wielu jest tego świadomych, ale bardzo wielu nie zdaje sobie sprawy, że my jako Kaszubi mamy swoją odrębną historię, zupełnie inną niż historia Polski. Mamy swoje zwyczaje, mamy swoje tradycje, właśnie swój piękny język i chciałam jakby to pokazać innym ludziom, a że najlepiej czułam się właśnie pisząc, stwierdziłam, że spróbuję to pokazać w powieściach i stąd był pomysł najpierw na pierwszą powieść obyczajową Serce na Kaszubach, która ukazała się nakładem wydawnictwa SP w marcu 2023 roku, czyli pół roku temu. To jest opowieść o dziewczynie z Trójmiasta, niewierzącej, nowoczesnej, takiej, która żyje dniem codziennym, która nawet nie jest w ogóle świadoma, że Trójmiasto jest Kaszubami, bo to nie zawsze ta świadomość tutaj istnieje, która spotyka bohatera, bo to bohater książkowy, z Kaszub, który jest przywiązany do swoich tradycji, wartości, do historii, bo jest historykiem i jest to zderzenie dwóch światów. I to jest właśnie w pierwszej powieści. Druga powieść, Smak tabaki, też dzieje się na Kaszubach, dzieje się w Wejherowie, ale pokazuje zupełnie inny świat kaszubski, bo pokazuje tańce kaszubskie, pokazuje kulturę kaszubską, właśnie ten spór o narodowość. To jest też romans, znaczy nie lubię tego słowa romans, bo romans od razu kojarzy się z jakimś tanim harlekinem, ale rzeczywiście jest ten wątek miłosny, żeby też czytelnicy mogli się wciągnąć w losy bohaterów, ale te ważne rzeczy są też tam przekazane. To z kolei się ukazało właśnie nakładem wydawnictwa Mięta, a niedawno najnowsza powieść to właśnie Sztorm, czyli początek sagi kaszubskiej, gdzie z kolei chciałam bardzo mocno pokazać historię, trudną historię Kaszubów w XX wieku.
Przyznam szczerze, że jestem pod wrażeniem pracy i materiałów, które pani zgromadziła do tej książki, bo czytając Sztorm jestem przekonana, że to wszystko jest rzetelnie napisane, świetne wstawki językowe, to już pomijam. No oczywiście powieść jest napisana po polsku, no bo nie wszyscy znamy kaszubski, ale kaszubskiego jest bardzo dużo, wszędzie są odnośniki. Nie dość, że również historia jest tutaj pokazana, czyli zawierucha wojenna, ale przede wszystkim rodzina i okoliczności, z jakimi przyszło się tej rodzinie zmagać. Głównie rodzina Stoltmanów, to są nasi bohaterowie. Rok 1914, wybucha pierwsza wojna światowa, chłopcy idą na front, bo jest to dość liczna rodzina. I pokazuje pani z jednej strony właśnie tę zawieruchę wojenną i to, co się z nią wiązało, a z drugiej dość dokładnie, szczegółowo historię, mentalność, która była w roku 1914 i kilka lat później. Jak pani się do tego przygotowała?
To jest tak, że też dużo ludzi pyta się właśnie o ten tak zwany research, tą kwerendę historyczną. To nie było tak, że ja to zaczęłam robić specjalnie właśnie pod tą sagę, tylko zawsze interesowałam się historią, szczególnie historią Kaszub, historią swojej tatczyzny. I tatczyzna, czyli mała ojczyzna, bo to nie każdy może wiedzieć, czyli Kaszuby. I po prostu z tego nawału jakby informacji, które gdzieś przetwarzałam w głowie, wyszła myśl, że można by było pokazać, losy właśnie rodziny kaszubskiej, ale zależało mi, żeby ona była bardzo mocno osadzona właśnie w tych czasach, żeby nie iść w taką nowoczesność, tą nowoczesną mentalność, tylko pokazać mentalność wówczas ludzi, czyli to uwikłanie między Niemcami, między Polakami, czyli to życie, bo Pomieczyno, które tam występuje, bo to się wszystko dzieje w Pomieczynie, czyli w mojej rodzinnej wsi, jest jakby symbolicznie potraktowaną wioską, bo jest taką soczewką, która skupia całe sprawy Kaszub, więc nie chciałabym, żeby ktoś czytał i powiedział, o tak, na pewno było w Pomieczynie, bo to są bohaterowie zmyśleni, ale w tle, co też jest dla mnie ważne, pojawiają się ówcześni mieszkańcy, którzy mieli też wpływ na rozwój na przykład właśnie tożsamości Kaszubów, między innymi Paweł Miotk, który mieszkał w Bendargowie, który był też powstańcem styczniowym i miał taką bardzo dużą świadomość i też przemawiał w karczmach, przemawiał nawet w kościołach do Kaszubów i jakby też zachęcał ich, znaczy zachęcał, uświadamiał ich, że Kaszubom jako Słowianom bliżej jest do Polski niż do Niemiec. A innym bohaterem jest z kolei mój prapradziadek, to jest Marcin Petke, który przeznaczył swoje ziemię, żeby założyć kościół w Pomieczynie. Bo kościół w Pomieczynie powstał dopiero po I wojnie światowej, ale starali się, żeby to było jeszcze za czasów właśnie zaboru pruskiego, bo chodziło o to, że tam, gdzie był ksiądz, tam, gdzie był kościół, toczyło się życie kulturalne i patriotyczne. Tam, gdzie tego nie było, to przeważnie ludzie żyli tylko tą ciężką pracą na roli, nie mieli jakby gdzie... Znaczy, chodzili też do kościoła, wiadomo, ale ten kościół był często daleko, starsze osoby nie chodziły, dzieci nie chodziły. I to było takie bardzo ważne, żeby ten kościół w wiosce istniał i właśnie do tego się przyczynił mój prapradziadek i też chciałam o tym napisać w książce, bo to było też dla mnie takie fajne odkrycie, że w mojej rodzinie ludzie nie żyli tylko właśnie tą codzienną pracą, chociaż również, ale też mieli jakiś właśnie pomysł na to, żeby te idee
wcielić
w życie. Właśnie brakowało mi tego słowa.
No tak, rzeczywiście byli też społecznikami. Oprócz ciężkiej pracy na roli, bo głównie taką wykonywali. Akcja przenosi się w różne miejsca, przenosi się na front, przenosi się do Gdańska również. I też pani tutaj chciała pokazać, jak odrębnym tworem, czy odrębnym miastem był Gdańsk. Piotr to jest najbardziej wykształcone dziecko, prawnik. Właśnie tam znajduje pracę. Tam się również też dzieją różne rzeczy. Więc ta kwerenda, którą pani zrobiła pewnie i po książkach, i po gazetach, i po źródłach historycznych, musiała zająć naprawdę mnóstwo czasu.
Tak, ja czasami zastanawiam się, czy to nie było całe moje życie.
Tak to wygląda.
Tak, że potem to się przełożyło na tą powieść, bo bardzo dużo materiałów już właśnie czytałam wcześniej, potem tylko szukałam szczegółów. Oczywiście zakładam, że znajdzie się specjalista, jakiś historyk, taki zawodowy, który być może wyłapie rzeczy, które się nie zgadzają, ponieważ no, nie przeniosłam się w czasie, tak? Nie widziałam tego na własne oczy. To było wszystko oparte na materiałach źródłowych, na spisanych relacjach, też często na wspomnieniach ludzi, bo podczas pracy dziennikarskiej miałam okazję z wieloma ludźmi rozmawiać, już dzisiaj nieżyjącymi, którzy wspominali tamte czasy. Wspominali między innymi mój sąsiad, który miałby w tym roku 100 lat, wspominał, jak jeździł z tatą na przykład na targ w Oliwie, jak ten Gdańsk wówczas wyglądał. I to było takie dla mnie bardzo ciekawe i tą całą wiedzę wykorzystałam w książce, ale starałam się to zrobić w taki sposób, żeby czytelnik, jak czyta, też nie czuł się przytłoczony nadmiarem informacji i wiadomości. Między innymi język kaszubski był takim, nie chcę powiedzieć problemem, ale rzeczywiście Polacy mogliby nie zrozumieć, gdyby dialogi były po kaszubsku, albo byłoby to uciążliwe, gdyby były dialogi w całości po kaszubsku i tłumaczone na dole po polsku. Tak jak mniej więcej robię też w Smaku Tabaki czy W sercu na Kaszubach, ale tamtych dialogów jest mniej. To musiałoby być cały czas, bo to są Kaszubi, którzy cały czas mówią po kaszubsku. Więc wpadłam na taki pomysł. Jestem w ogóle zachwycona, jestem fanką twórczości Jana Piepki, który przepięknie, na przykład czy w Purtkowych Stegnach, czy w Hanesku, czy w ogóle w swoich opowiadaniach i powieściach, pisząc po polsku, zachował na przykład w dialogach szyk kaszubski i wstawiał pojedyncze kaszubskie słowa, które oddawały ducha języka. I to mi się tak spodobało, że stwierdziłam, że jeżeli, jeszcze wtedy nie wiedziałam, jakby nie zakładałam, że takiego coś napiszę, ale jeżeli bym pisała, to właśnie w taki sposób chciałabym potraktować kaszubszczyznę, że czytając to czuję się jakby ducha języka, mimo że jest większość przecież dialogów w języku polskim.
Jasne. Stylizuje pani też trochę język. To nie jest język współczesny, raczej jest on archaiczny w dobrym tego słowa znaczeniu. Pisze pani oczywiście po polsku, używając współczesnej polszczyzny, ale jest ona nie mniej stylizowana i jest taką starą polszczyzną, tak? I szyk zdań, i też sposób mówienia. No to nie jest XXI wiek.
Trochę tak, ale też nie chciałam za bardzo, nie chciałam bawić się w Sienkiewicza, który pisząc trylogię bardzo stylizował i narrację, i dialogi na staropolski. Nie chciałam iść w tą stronę, dlatego że chciałam też trafić do współczesnych czytelników. Współczesny świat toczy się bardzo szybko. Ludzie często czytają albo słuchają gdzieś książkę, czy nawet... No, to się dzieje szybko, tak? I chciałam, żeby to się czytało lekko, żeby nie trzeba było co chwilę się zastanawiać, a co to słowo znaczy, bo ono jest ze staropolskiego. Ale zależało mi też, żeby na przykład oddać ten świat kaszubski i współczesne słownictwo nie do końca by pasowało, więc na przykład porównania wyglądu bohaterów, to są z takimi odniesieniami, nie wiem, powiedzmy, no, usta jak mak, tak? Albo no, coś takiego, jak oni mogliby to sobie wyobrazić i na tym mi zależało, żeby było w języku polskim, było w języku polskim współczesnym, ale nieco stylizowane właśnie na staropolski, chociaż nie powiem, że to jest stylizacja w narracji, jest stylizacja językowa na kaszubski. W narracji raczej staram się zachować współczesną polszczyznę.
No niemniej czyta się to bardzo dobrze, bo przenosimy się faktycznie do roku 1914. Ja nie miałam problemu, żeby sobie jakoś tak wyobraźnią powędrować. Już pomijam te wszystkie szczegóły dotyczące historii i obrządku, i pracy, i całej rodziny, również nazwiska. No kto zna chociaż troszkę nazwiska kaszubskie, to od razu odnajdzie właśnie Petków. Nie wiem, czy Stoltman, bo pierwszy raz się z tym spotykam. Jeszcze na Potrykusów nie natrafiłam. Ale być może też gdzieś pani ich potem umieści. W każdym razie to są charakterystyczne kaszubskie nazwiska. Siódmy tom, ostatni, może wybiegam zbyt daleko w przyszłość, będzie już pewnie bardzo współczesny.
Jest taki plan, tylko że ja, znaczy się jak piszę, to piszę rozwlekle. Zawsze polonistka mówiła, że leję wodę. Mam nadzieję, że nie będzie tak, że nie wyrobię się i nie powstanie kolejnych 7 tomów. Ale nie, no plan jest taki, żeby trzymać się planu, więc ostatni tom, który nosi tytuł Nadzieja, ma się toczyć już w latach 90. Nie sądzę, żebym dobrnęła do roku 2023, ponieważ to już by byli nawet prawnukowie głównych bohaterów, ale chciałabym pokazać tą przemianę już jak upada Polska Ludowa i jak sobie Kaszubi też to miejsce tutaj znajdują współcześnie. No ale kto wie, może dojdziemy dalej, może będzie jakieś posłowie.
Pani Dario, może nie przesadzajmy, skupmy się na razie na Sztormie. Mhm. Od razu powiem, że naprawdę znakomicie się czyta. Powieść nie jest moim zdaniem rozwleczona, wszystko ma swoje proporcje. Dużo można się z tej powieści też nauczyć i otworzyć oczy przede wszystkim na dość skomplikowaną, jak pani powiedziała, historię i takie pojęcie, kto jest tutaj panem, a kto nie, kto jest przybyszem, to wcale nie jest zero-jedynkowa sprawa, o czym się państwo przekonają, czytając właśnie pierwszy tom sagi. Kolejne w jakich odcinkach czasowych będą się pojawiać?
No mam nadzieję, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to co 3 miesiące, żeby nie było zbyt dużej przerwy, żeby też czytelnicy nie zdążyli zapomnieć, co się działo. I jednak Sztorm kończy się, nie chcę zdradzić, ale kończy się w takim bardzo decydującym momencie. I mam nadzieję, że ta uwaga czytelnika jednak zostanie przyciągnięta i będzie z taką niecierpliwością czekał na kolejny tom.
Ja również mam taką nadzieję, już nie mogę się doczekać, bo jest w tej powieści oprócz wspomnianej wojny historii i miłość, i zdrada, i zazdrość, i złość, wszystkie emocje, całe spektrum bardzo ciekawe nakreśliła pani postacie psychologicznie również. Bardzo dziękuję i mam nadzieję do następnego spotkania przy kolejnych tomach.
Dziękuję i do łycie cegły.
Daria Kaszubowska, pisarka kaszubska, była moim państwa gościem. Julii Barnowskiej dziękujemy za realizację programu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Zakręceni wokół sztuki.